Magdalena Świerczek-Gryboś. Lot motyla. Raport Reptiliana 2.0. 4.4.2030. Oficer Bradley Check zeznał, że rzeczonego dnia żona zaserwowała mu na obiad sałatkę z pora i mizerię w occie. Por? Ocet? Mówił z niedowierzaniem podczas przesłuchania w szpitalu St. Misery. 30 lat wstecz już wiedziała, że tego nie znoszę. A tu zamiast jabłka z marchewką i mizerii w śmietanie dostaje takie gówno. No więc pytam ją, dlaczego to zrobiła, a ona, żeby cię zabić, ty chuju. Jej największe dotychczasowe przekleństwo to, a niech cię diabli. I to właśnie jej powiedziałem, widząc, jak się na mnie gapi. Jak stara lalka Kelly, mojej bratanicy. I naszła mnie jakaś dziwna myśl, gdy tak na mnie patrzyła, że oni po mnie przyszli. 10 minut po incydencie przy obiedzie oficer Czech dostał zawału mięśnia sercowego. Jego stan ustabilizował się w szpitalu, jednak w ciągu następnego tygodnia pacjent doznał jeszcze 6 ataków. Ostatniego nie przeżył. Jego żona Amanda Czech zeznała, że nie pamięta opisywanego przez męża zdarzenia i nigdy nie podałaby mu takiego zestawu surówek. Wyciąg z akt w sprawie Reptilian 1.0, 12.09.2001. Oficer Bradley Check zeznał, że zastrzelił pilota statku kosmicznego, który rozbił się nieopodal Pentagonu. Był to jeden z 2 ocalałych członków załogi pojazdu nazwanego Bin Laden. Według oficera Checka pilot zachowywał się agresywnie. Biegli uznali, że radykalna odmienność fizjonomii przybyszów nie pozwalała na obiektywną interpretację ich odruchów. Drugi z nich oddalił się w jednej z kapsuł ratunkowych. Odnaleziono go w Syrii, nieopodal Aleppo. Znajdował się w stanie krytycznym. Nim nastąpił zgon, obcy zdołał napisać na ziemi wrogie niebo, dziewica, wejście i na drugą stronę. Podsumowanie posiedzenia w sprawie plam na niebie, 26.02.2018. Plamy na niebie początkowo uznano za konsekwencje plam na Słońcu, potem za następstwo wybuchu supernowej, emanację ciemnej materii, ciemnej energii, aż w końcu powiązano je z przerywaniem ciągłości czasoprzestrzennej. Przyjęto hipotezę fizyka Andy'ego Lowersona, akta L404, według której kilkusekundowe pojawienie się czarnych plam na dziennym niebie wzdłuż zwrotnika raka związane jest z zatrzaśniętym tunelem czasoprzestrzennym. Lowerson jest jednym z badaczy Bin Ladena i rozszyfrowuje jego bazę danych. Według rozczytanych zapisów tuż przy Ziemi znajduje się samoistne rozdarcie tunelu, potocznie kosmicznej autostrady, przez które R-P-ranie, potocznie reptilianie, uciekli niesprecyzowanym agresorom. Wciąż nie udało się pozyskać więcej informacji. Koncepcja Lowersona implikuje, że inni obcy mogą poszukiwać owego rozdarcia. To tak, jak gdyby ktoś szukał palcem dziury w balonie albo uderzał pojazdem w gumową ścianę. Tunel na chwilę wygina się na zewnątrz, przerywając czasoprzestrzeń. Ktoś się do nas dobija, skwitował fizyk. Zakotwiczenie. 22.05.2030. Amanda Check znosiła żałobę z godnością odpowiednią dla prezbiteriańskiej rodziny Smithów, z której pochodziła. Zwrotku obyczajowości wiktoriańskiej, stanowiący bunt wobec przerażającego rozwoju technologicznego XXI wieku, wybitnie do niej pasował. Przyjmowała wszystkich gości niezależnie od wyznania i stopnia przynależności do zepsutej cywilizacji. Częstowała ich najlepszą ultraekologiczną herbatą. Nosiła niezbyt gustowne, czarne kombinezony. Dama nie powinna przejmować się wyglądem w takiej chwili. I codziennie chadzała do drewnianego kościoła w osiedlowym parku. Modliła się sumiennie po łacinie i podziwiała ubóstwo pastorów oraz lichość zbutwiałego domu Bożego, dziękując niebiosom za to, że jej religia zeszła z diabelskiej drogi ku przepychowi i cywilizacji śmierci. Stosunek do odejścia męża miała ambiwalentny. Tylko święty wytrzymałby z nim tyle lat i właśnie dlatego jej się to udało. Lubiła myśleć o sobie jako o świętej. Kiedy późnym popołudniem w jej domu zjawiło się 4 obcych, wzięła ich sylwetki za omamy i objaw przemęczenia. 2 z nich wyglądało niczym ludzie, których doskonale znała, jak Bradley i sekretarz stanu Oliver Pompeo. tyle, że zamiast Oliwiera po domu krążyła jego siostra bliźniaczka. Ot, nie wiedzieć czemu, Amanda w swych przywidzeniach zmieniła mu płeć. Gdyby nie rozmawiała z Oliwierem przez telefon kilka godzin wcześniej i gdyby nie wiedziała, że nigdy nie miał on rodzeństwa, mogłaby uznać, że widzi duchy w asyście osobliwych aniołów, przypominających egipskie wyobrażenia bogów. Wyglądają jak ten cały Set z głową podobną do szakala i Ra z ptasim łbem, pomyślała i prychnęła. Dwie zjawy i dwójka pogańskich bogów, też coś. Osobliwe kształty gości zrzuciła na karb ostatnich wydarzeń. O egipskich bożkach oglądała rano program w tym zdradliwym pudle telewizorze. Wiedziała, kto ją podkusił, żeby zmienić kanał i z programu o głodujących nastoletnich Brytyjkach epoki wiktoriańskiej, przepowiadających przyszłość dzięki przychylności Bożej, przejść na stację Poznaj Pogan. Skusił ją sam szatan, a teraz mamił i rozbudzał tęsknotę. Wszak mimo wszystko brakowało jej Bradleya, jego wielkiego, gorącego ciała w łóżku i swojej zimnej świętości. A Oliwier, zamieniony w kobietę... Cóż, Amanda zawsze, bez najmniejszych rezultatów, krytykowała go za nieustające miłosne podboje. Powiedział jej kiedyś, że mógłby sobie odpuścić tylko, gdyby nie miał przyrodzenia. No i proszę. Przybysze przez jakiś czas błądzili za panią Czek po domu, bezszelestnie stąpając, aż w końcu otoczyli ją w lśniącej kuchni, gdzie usiadła przy stole z filiżanką melisy. — Będziesz naszym głosem, Amando? — odezwał się Bradley, wyglądający znacznie szczuplej niż jego realny odpowiednik. Był też jakby wypłowiały, zszarzały. Ponadto prawdziwy mąż nie pytałby jej o nic, tylko kazał zostać jakimś głosem. Kobieta dosypała jeszcze trochę liści melisy do gotowego wywaru. Pomyślała o Jezusie na pustyni, kuszonym przez diabła i natychmiast postanowiła pościć. Nie jesteśmy w stanie zwizualizować się bliżej. Tutaj jest jedyna możliwa kotwica. Oliwier kobieta błądziła wzrokiem po kontrastowym wnętrzu, gdzie tradycyjny wystrój mieszał się z nowoczesnym. Jej spojrzenie padło na złotą serwetkę z wyhaftowanym przez Amandę napisem rygoryzm moralny, na której spoczywał spinseks, krążek do wywoływania natychmiastowej satysfakcji seksualnej. Amanda, śledząca poczynania zjawy, niemal uśmiechnęła się do urządzenia. Orgazm zapewniał zdrowe i dobre samopoczucie, chronił ją przed tą kobiecą zmorą histerią, a możliwość jego doświadczenia bez cielesnych podniet i grzechu stanowiła dla pani Czek wielkie udogodnienie. Ależ dziwny wymiar, spójrzcie na... Zaczęła zjawa, ale jeden z egipskich bożków machnął ręką, uciszając ją. Rzucił wiązanką niezrozumiałych słów w kierunku Amandy. Gospodyni poczuła się nagle otępiała, jakby tego dnia melisa zadziałała na nią wyjątkowo silnie. Mam być waszym głosem? Wymamrotała do gości. Zadzwoń do sekretarza, wyrzekła ptasia głowa, choć nic się w niej nie poruszyło. Zachodzące słońce nadawało Ra różowawy odcień. Kobieta patrzyła na niego intensywnie, myśląc, że to surrealistyczny obrazek, jeden z tych, których matka słusznie nie pozwalała jej oglądać. Sprowadź go tutaj. Powiedz, że pewni ludzie szukają oficera Czeka i potrzebujesz pomocy. Powiedz, że mówią o Bin Ladenie, dodał szakal. Jego spojrzenie było martwe, jakby ktoś założył mu na barki wypchany łeb zwierzęcia z dwoma paciorkami zamiast gałek ocznych. — Naprawdę? Tak go nazwali? — spytał Bradley i uniósł brwi. Jego twarz zdawała się znacznie przystojniejsza, jak przed 20 laty. Egipskie bożki zwróciły ku oficerowi surrealistyczne głowy. Zreflektował się natychmiast. — Tak, Amando, proszę, idź zadzwoń. Jej mąż o coś prosił. Pewnie wychłostali go w czyśćcu, więc zmiękł, pomyślała. Wstała z roztargnieniem i skierowała się w stronę biblioteczki w salonie, gdzie stał telefon. Kilka minut później kot Bin Laden zawładnął umysłami ludzi, którzy powinni pilnować ich permanentnej czystości. Wobec obcych uważających, że homo sapiens mają wyjątkowo tłuste dusze, brak czujności był nader nieostrożny. Nęcenie. Najważniejszym miejscem na ziemi stał się dom Czeków. a dokładnie wiktoriańsko-ponowoczesny salon, gdzie w biblioteczce obok freudystycznych banialuk spoczywały czytniki pełne najnowszych danych z dziedziny psychologii. Gdyby zajrzeć do apteczki, przy drogich suplementach diety ujrzeć można by arszenik podpisany na cerę. Jesteśmy strażnikami pokoju, wykładał w tymże miejscu obcy, wyglądający niczym Ra. Ścigaliśmy Bin Ladena, podróżujących w nim oprawców i morderców, gdy przebili się przez tunel i rozbili w waszym świecie. Podkomendny sekretarza Thomas Price, 35-latek o twarzy przywodzącej na myśl angielskiego buldoga, gapił się na postać Pompeo, kobiety, którą jego ludzie właśnie próbowali zbadać. Okazało się to niemożliwe. Nie dało się jej dotknąć, prześwietlić, ani zredukować. Żadne urządzenia nie rejestrowały tego zjawiska wyglądającego jak holograficzny, pośmiertny żart popapranego oficera Czeka. Jesteśmy zdani na waszą łaskę. Kosmiczny brzuchomówca o głowie szakala rozłożył szeroko ręce, nieudolnie naśladując człowieka. Przybyliśmy tutaj samą świadomością, ale musicie nas nakarmić, żebyśmy mogli wrócić na autostradę. Nie odejdziemy bez waszej pomocy. Co to jest? Price wskazał ciężką łapą na postacie Czeka i Pompeo, leciutko falujące, ale absurdalnie wyraźne. Świadomości z innych wymiarów, Tomasie, odparła niby sekretarz. Gdyby miała niższy głos i krótkie włosy, a nie długie, szare, skołtunione kudły, naprawdę można by ją wziąć za Oliviera. Przybyliśmy z najbliższego otwartego świata. Wasz nadal jest zamknięty. Nie posiadacie bramki na autostradę. Reptilianie mieli nadzieję się tutaj ukryć, ale musieli użyć zbyt dużej siły, żeby przecisnąć statek przez szczelinę. Właściwie rozbił się jeszcze przed uderzeniem o ziemię. Doskonałe przedstawienie, Bradley, pomyślał Price. Amanda postawiła przed nim talerz domowych precelków prezentujących wymyślne wzory. Gospodyni wyglądała, jakby zażywała coś mocnego. Czarna, pretensjonalna woalka zasłaniała jej tylko pół twarzy, czego kobieta zdawała się nie zauważać. A Bożek Nocy i Bożek Dnia ścigali ich za morderstwa, tak? Dopytywał Thomas. Przybraliśmy taką kreację z powodu kotwicy. Szakal wskazał na Amandę, która zgubiła właśnie kapcia w drodze do kuchni. Nie mamy żadnej formy w waszym świecie. Przybieramy te dostępne na danym obszarze cumowania. Reptilianie to pasożyty, stwierdził pseudo-Ra. Wchłaniają inne cywilizacje. Ponieważ rosną w siłę, chcieliśmy zaprosić was do wspólnej obrony terytorialnej, włączyć do Unii, podłączyć do sieci autostrad. Najwyższy czas opuścić kokon, homo sapiens. Przepoczwarzyliście się. W jego głosie zabrzmiało zadowolenie. Price nie podzielał tej radości. Zawołał za panią Czek. Jaki to system? Gdzie jest urządzenie inicjujące? I czy te hologramy mają dla nas jakąś poważną wiadomość poza grubym żartem? Wybacz, Tomasie, ale jesteś tylko płotką. Pompeo uśmiechnęła się do niego uprzejmie. Przekaż zapis naszej rozmowy mnie, a na pewno sam tu przybędę. Price przekazywał na żywo, ale nie dostał żadnej wiadomości zwrotnej. Zdążył zjeść absurdalnie kunsztowne precelki, niemal czuł wyrzuty sumienia, miażdżąc je w zębach, gdy wreszcie nadeszła informacja wprost do jego ucha o zmierzającym na miejsce sekretarzu stanu USA. Raport Reptiliana 2.0. Zwierzenia eminencji. Dzięki technologii pozyskanej z Bin Ladena potwierdzono obecność pozawymiarowych świadomości w domu oficera Czeka. Dwóch ludzkich i dwóch eminencji. Nazwa użyta przez przybyszy znajdująca się także w bazie Bindl. W opinii przybyszów jeden z reptilian, spokrewniony z zastrzelonym w 2001 roku pilotem, użył szczeliny do wymierzenia sprawiedliwości Czekowi, uszkadzając jego serce. Dzięki temu naprowadził eminencję na okno do naszego hermetycznego wymiaru. Eminencje ani ludzie z równoległych światów nie mogą w całości dostać się do środka, gdyż, podobnie jak reptilianie, ulegliby błyskawicznej degradacji jako ciała obce. Akta zarejestrowanych od 1833 roku przypadków DO-101. Wejście jako świadomość implikuje możliwość utkwienia w naszym wymiarze, gdyż nie może ona, poza aktami werbalnymi i wizualnymi, oddziaływać na naszą rzeczywistość. Powrót do ciała możliwy jest dzięki złożeniu przez człowieka dobrowolnej ofiary z nieznacznej ilości krwi. Akta szczegółowe bazy Binl 200-342. Nasi naukowcy od dawna zdawali sobie sprawę z takiej natury rzeczy i wyczekiwali podobnej wizyty. Eminencje wystosowały propozycję zaprezentowania swojej oferty i ukazania otwartych wymiarów. Nastąpił przełom wszystkiego. Możliwość dotarcia do teorii wszystkiego. Fragment zapisu Check Pompeo Eminencje 22.05.2030. Pompeo. W jaki sposób możecie nam to pokazać? Ra. Możemy zabrać ze sobą świadomość każdego, kto stanie z nami na cumie. Podniesiemy kotwicę i przenikniemy przez szczelinę na nasz statek. Zapewnimy podróżnikom niby formy doskonale odzwierciedlające ich ciała. Zostawimy jednego z nas jako gwaranta. Ciała podróżników i jego świadomość pozostaną tutaj. Tak jak nam wystarczy podetknąć powłoką pod nos krople krwi, a ich świadomości wrócą. Pompeo. Jesteś w stanie udowodnić tę teorię? W bazie Bin Ladena nie rozkodowaliśmy żadnych informacji na wasz temat. Chyba was nie dziwi, że jesteśmy nieufni. Set. Nie dziwi. Można to udowodnić tylko przez doświadczenie. Nie ma nic poza doświadczeniem. Nazywacie to empiryzmem. Pompeo. Możemy przejść przez szczelinę własnym statkiem? Ra. Jeśli otworzycie drzwi, ale my umożliwiamy zwiad przed podjęciem tak ważkiej decyzji. Pompeo. Możecie nas oszukać. Chcieć zaatakować. To wszystko może być ukartowane, eminencjo. Quasi Pompeo. Tabula rasa, sekretarzu. Jeśli chcesz ją pokryć wiedzą, powinieneś z nami pójść. Pokażemy ci światy, gdzie nie było wojen, światy, w których było już 10 totalnych, ruiny po wojnach nuklearnych i wszystko poza ziemiami. To tylko igły w stogu siana. Spaliłeś stodołę Hedermanów, 4 razy miałeś nawrót hemoroidów, tylko ty to wiesz. Jestem z najbliższego wam wymiaru, jestem tobą. Możesz w to wierzyć. Pompeo. Rząd Stanów Zjednoczonych jest odpowiedzialny za swoich obywateli. Nikt poza mną nie powinien ryzykować. Quasi Check. Musimy zabrać Amandę. To kotwica. I przyda się świadomość jakiegoś naukowca, żebyś wszystko dobrze zrozumiał, Oliwierze. Andy Lawson byłby odpowiedni, ma analityczny umysł, potrafi korzystać z informacji ze statku Reptilian, bawił się w podróże astralne. Pompeo. Muszę się skonsultować i przygotować. Ra. Wiemy, ale nie możemy na was czekać wiecznie. Wszechświat nie będzie czekał. Jeśli nie wyjdziecie z kokonu, po prostu w nim zgnijecie. Fragment raportu uzupełniającego parapsychologa Anga Zanga. 23.05.2030. Zgodnie z rozwiniętymi badaniami nad teorią prątnickiej, aktualizowanymi o informacje pozyskane z Bin Ladena, duch, superświadomość okolona ciałem astralnym, może lawirować między wymiarami. Dostatecznie potężny byt może wpływać na naszą rzeczywistość w miejscu o wystarczająco dużej liczbie śladów pozostawionych za życia przez zmarłego, zamieszkałym przez osobę silnie z nim związaną. Wydaje się, że właśnie ten mechanizm został wykorzystany przez eminencje i obywateli z bliźniaczych wymiarów. Przybysze nie znaleźli ducha zmarłego oficera Czeka. Być może rozpoczął on już reinkarnację. Skorzystali jednak z bliźniaczych bytów najbardziej związanych z Amandą, by zakotwiczyć świadomość w naszym świecie. W mojej opinii opartej na danych z Bin Ladena o hermetycznych światach, a także na prawidłach subtelnych poziomów naszej rzeczywistości, zabiegu tego nie sposób zamarkować, a eminencje rzeczywiście pozostają bezradne, decydując się na kontakt z nami. Pozytywnie oceniam podjęcie z nimi ezoterycznej podróży. To droga ku, być może, wielkiemu postępowi naszej cywilizacji. Poradnik łapacza motyli dla młodych eminencji, podrozdział Dylematy etyczne. Kiedy motyl pierwszy raz rozkłada skrzydła, a my możemy wskazać mu kierunek lotu, czujemy się jak pionierzy, twórcy, siewcy, smakosze spijający czar dziewictwa. Z pierwszego stosunku można wyssać olbrzymi ładunek energetyczny i wiedzą o tym wszystkie rasy, które jakkolwiek wyczuwają energię. Podobnie rzecz ma się z pierwszym lotem motyla, ale to już wiedza całkowicie elitarna. Nie jesteśmy ani jak szaraki z Syriusza, ani jaszczury zza Oriona. Dlatego kasjopejanie, strzegący wejścia do wyższych wymiarów, akceptują nasze praktyki. Dzięki nim możemy płacić najwyższe podatki. Nie pasożytujemy przy tym na innych cywilizacjach, nie niszczymy ich, ani nie podbijamy. Kradniemy im niewinność. Pozostawiamy biedniejszymi o konkretny rodzaj energii. Namawiamy ich na prawo pierwszej nocy. Jakże łatwo przychodzi stworzeniu, które nie mieści się już w kokonie i rwie do lotu, oddać nam swoją czystość. Wciąż powstają hermetyczne światy, miliony pozamykanych kokonów, a gdy tylko nieznacznie pękną, zjawiamy się tam, by wyssać potencjał. Jakość cywilizacji nie zmienia się, podobnie jak jakość rozdziewiczanej istoty, z której czerpiemy moc. Na tak niskim poziomie rozwoju kosmicznego jak pierwszy lot, nasz czyn nie nosi znamion niemoralnego. Owa energia jest zbyt subtelna, aby jej brak zubożył prymitywne cywilizacje z niższych wymiarów. Samodzielnie z pewnością by ją roztrwoniły podniecone perspektywą wzbicia się w powietrze, sprzedały albo zgubiły, jak wielokrotnie to już zaobserwowaliśmy. Tak oto budujemy sobie miejsce wśród elity, wyzwalając się z niebezpiecznych nizin. Należy pamiętać, że ten hojny wymiar pełen pozamykanych kokonów z Homo sapiens skazany jest na klęskę. Wierzymy w motyla zagłady, który narodzi się w jednej z powłok izolujących od siebie wielkie kolonie ziemian. Gdy zatrzepocze skrzydłami, rozedrze kokony, a niższe wymiary zostaną stracone, niezależnie od tego, czy ludzka rasa zginie w bratobójczych walkach, czy niepohamowanym rozwojem doprowadzi kosmos do ruiny. Jej potencjał destrukcyjny zdaje się nie do zabicia. Hermetycznych światów jest zbyt wiele, nawet jak dla Unii, a ich namnażania nie sposób zatrzymać. Dlatego musimy wycisnąć jak najwięcej energii z niczego nieświadomych dziewic, by zapracować na miejsce w bezpiecznych wymiarach. Nie możecie zapomnieć, by dawać w zamian przyjemność prymitywną, o nagannej jakości, lecz jak najbardziej intensywną. Nie wolno wam zdestabilizować najniższej warstwy podatników. Uwolnione i okradane motyle potrzebują poznawczych orgazmów. W późniejszej hodowli otwartych światów wystarcza prymitywna powtarzalność znanych już doznań, by powstrzymać przepoczwarzone motyle od buntu. Zresztą zazwyczaj są zbyt skupione na samozagładzie. Fragment przepowiedni Motyl Zagłady. Przekaz wyłapany z bezczasu. Kiedy motyl zagłady przepoczwarzył się w końcu i machnął skrzydłami, zerwał wszystkim ludziom twarze. Niedługo po tym zdarzeniu stałem przed lustrem w łazience zatłoczonego szpitala. Od szyi w górę zmieniłem się w ranę, która nie krwawiła. W głowie kołatały mi niepojęte słowa oczyszczenie, jedność, siła. Gdy motyl odleciał, ujrzałem nowe niebo, tysiące słońc i z jakiegoś powodu wiedziałem, że wokół każdego z nich kręci się ziemia podobna do mojej. Oto wszechświat przestał milczeć. Zasłona została zdarta. Zwodzenie. Amanda Check, Oliver Pompeo, quasi Bradley Check, Olivia Pompeo i Andy Lawson znaleźli się poza ziemskim czasem na statku Eminencji noszącym nazwę Trupia Główka. Amanda uważała to wszystko za sprawkę zainstalowanego przez Bradleya nieświadomego programu w systemie domu, który wciągnął ją głęboko w, pożal się Boże, fantastyczne wizualizacje. Olivier, jako zapalony scjentolog, był święcie przekonany, że doznaje objawienia i oto wspina się w górę mostu całkowitej wolności, zabierając wraz z sobą na wyżyny naród amerykański. Andy Lawson traktował wszystko śmiertelnie poważnie i gromadził wszelkie możliwe dane, wlokąc za sobą kilkudziesięciokilogramową aparaturę badawczą, którą szczęśliwie udało się zabrać razem z podróżnikami. Wszyscy otrzymali kabiny dopasowane do potrzeb. Odtwarzały one ulubione pomieszczenia podróżników, jak salon czeków, gabinet Oliviera czy laboratorium Lawsona. Poza kabinami wnętrze statku zdawało składać się z zupełnie pustych, jasnych korytarzy, a gospodarze wyrastali znikąd, przyjmując akurat taką formę, o jakiej niedawno myśleli goście. Pająka, prezydenta Stanów Zjednoczonych czy dziewicy Maryi. Zazwyczaj pojawiali się w pojedynkę lub w parach. Podróżnicy nie mieli pojęcia, ilu znajduje się na statku, ani czy zawsze kontaktują się z nimi te same istoty. O ile można by spodziewać się jakiegoś podobieństwa co do wyboru kabin osobników z dwóch ziem, to w rzeczywistości różniły się one diametralnie. Mieszkania przybyszy z otwartej ziemi były przepełnione ponurością i brudem, których nie zakrywał nawet podejrzanie gęsty mrok. Wyzwolona Olivia i Bradley woleli przesiadywać na korytarzu, który materializował dla nich to, na co mieli ochotę. Jakiś czas po odsumowaniu leżeli w bezbarwnych hamakach, zdających się lewitować nad jasną podłogą, i pili szarą kawę z przezroczystych kubków, analizując sytuację. — Nasz szósty lot — zagadnęła bez entuzjazmu kobieta. — Oby chcieli zobaczyć coś nowego. — Zawsze możemy — zaczął Bradley, na co Olivia natychmiast fuknęła. — Błagam cię, ukarzą nas za sugerowanie czegoś dziewicom. Czek wpatrzył się ze złością w swój przezroczysty kubek i napój koloru popiołu. Prowadzić i nie sugerować. Co za parszywa robota. Hermetyczni nie potrafią dokonywać rozsądnych wyborów. Dobra, dobra. Kolejny raz będziesz wałkował ten temat? Wyrzuty sumienia nie odpuszczają? Kobieta uniosła rękę nad głowę w geście dezaprobaty. Jej kawa chlusnęła z naczynia, ale zamiast oblać Pompeo, zniknęła w powietrzu. Wielu ludzi żałuje swojego pierwszego razu, Bradley. Dałam się przerżnąć takiemu idiocie. Olivia, cholera, mówimy o duszy, nie o dupie. Mówimy o złodziejach, o koneserach czystości, Bradley. I systemie podatkowym, którego nie zmienimy. Czemu nie możesz się po prostu przystosować? Oj, nie pieprz, że ani razu nie miałaś ochoty powiedzieć dziewicom, że mili goście mają dylematy moralne? Czemu nie dbacie o swoje kręgosłupy? Znienacka pojawił się przy nich obcy Superman, dla hermetycznych być może nierozpoznawalny, ale Bradley i Olivia nie zdziwili się na widok albinosa w zgniło-zielonym, obcisłym kostiumie z popielatym S na wątłej piersi. Hamaki płynnie zmieniły kształt na wysokie biurowe fotele. Ludzie siedzieli teraz przed gospodarzem z prostymi plecami. Czek, wiercąc się, spoglądał pytająco na towarzyszkę. Jakim cudem myślałaś teraz o Supermanie? A bo ja wiem, odparła zdenerwowana Olivia. Różne rzeczy wypełniają te luki w głowie. Mamy problemy natury technicznej, niemoralnej, zwróciła się do uprzejmie uśmiechniętej eminencji, ignorując śmieszność jej wyglądu i puste spojrzenie. Obcy nie do końca rozumieli niuanse ludzkich światów i wyglądało na to, że wcale ich one nie obchodzą. Na przykład, co jeśli zechcą odwiedzić wyjałowione światy? Polecieć do oberwanych skrzydeł, tam gdzie naprawdę nic już nie ma i zobaczyliby, co tracą, wtrącił cicho Czek. Obszar drastycznie się powiększył, naciskała Olivia. Nie sposób wyjść już poza zasięg. Jeśli nadal będziemy trzymać się landów, to problem szalenie łatwy do rozwiązania. Eminencja stanęła w pozie superbohatera z rękami na biodrach i wypiętą klatką piersiową. Bradley roześmiał się, bo wiedział, że jego zachowanie nie obchodzi kosmity. Natychmiast skusicie ich oszałamiającą alternatywą. Mamy nie sugerować. Olivia upuściła kubek w przestrzeń, a w tym samym momencie pojawił się pod nim popielaty, prosty stolik. Zakaz używania sugestii kończy się tam, gdzie zaczynają się oberwane skrzydła, wyjaśnił entuzjastycznie Superman głosem Penelope Cruz, o której pomyślał Czek. Za chwilę zaczynamy. Przygotowani, prawda? Obcy zniknął. Bradley spojrzał z ukosa na Oliwię. Czemu moje wizualizacje nie mogą przebić twoich? Kobieta zacmokała i wreszcie się uśmiechnęła. Zrozumiałbyś, gdybyś pozwolił sobie na porównanie duszy do dupy. Sprawozdanie z ziem otwartych. Sprawozdająca Olivia Pompeo. Wybrane ziemie w liczbie 30. Numer 2. Duchowisko. Jałowa martwa planeta z tańczącymi duchami. Na tę ziemię trafiają wszyscy, przeżywając ekstremalną ekstazę, bo to taka umysłowa dzielnica czerwonych latarni. Podświetlamy dusze tak, że wyglądają jak fosforyzujące, świetliste byty z lepszego świata, obiecujące niemal namacalny cud nieśmiertelności. Amanda i Oliver podziwiają ślady po ludziach, nie zauważając zniszczonej powierzchni planety. Zabawne, że wystarczy nałożenie byle projekcji z innego wymiaru, by zachwycić młodego motyla. Czy rzeczywiście my, jako gatunek, zniszczymy ten poziom rzeczywistości? Która z ziem to uczyni, wyłoniwszy się z kokonu niczym biblijny jeździec apokalipsy? Numer 7. Zapylacz, złota pełna pyłu ziemia, stanowiąca nektar dla motyla, którego urodziła, zamiast drzew obrośnięta chybotliwymi pręcikami. Woda jest tutaj gęstsza, rozlewiska wyglądają jak aksamitne płatki. To fantastyczna pułapka na dziewicze osobniki. Większość podróżników chce oglądać siódemkę, wdychać zatrutą słodycz planety pełnej wizualizacji wielkich paziów królowej, złocistej na zewnątrz, gnijącej wewnątrz. Andy złapał się najmocniej, ledwie chodzi, zapomina o tych swoich badaniach i pomiarach. Energia cieknie tu z naszych ogłupionych dziewic nieco mocniej, wabiąc niewidoczne dla ludzkiego oka drapieżniki. Teraz ci napaleńcy będą szeptanym kosmicznym marketingiem nęcić motyle obietnicami widoków i promocji w swoich światach. Numer 12. Immanentnik. Ziemia po IV wojnie światowej, która wbrew obiegowej opinii nie odbyła się na kamienie, a na impulsy pozwalające manipulować ludzkim mózgiem. Andy i Oliver są oczarowani, mimo że ludzie wyglądają tu inaczej. Nie dbają o zewnętrze, pieczołowicie pielęgnują natomiast swoje psychiczne jestestwa. Wszechobecna brzydota drażni, ale i pociąga Amandę. Przestrzeń poszatkowana impulsami mąci umysły podróżników. Ciągniemy za sobą korowód akwizytorów, naganiaczy i złodziei, całą tę masę przyssaną do systemu podatkowego, której eminencje nie neutralizują z sobie tylko znanych powodów. Bradley biega z miotłą i odgania nieproszonych gości od okien. Nie mamy pojęcia, dlaczego nie wpadnie na to, żeby zwizualizować sobie lepszą broń. Jakiś miotacz promieni, namnażacz antymaterii albo coś w tym rodzaju. Czemu pierwszy lot musi być taki niebezpieczny, a wola dziewic manipulowana przez całą kosmiczną drobnicę opryszków? Dlaczego właśnie w ten obrzydliwy sposób zazwyczaj traci się dziewictwo? Numer 18. Pierwszy nietypowy wybór. Rżnięte cnotki wybrały szklaną bakterię. Wyszlifowane wiatrem przezroczyste i mleczno-białe góry pokrywające powierzchnię tej planety zupełnie zahipnotyzowały motyle. Andy szaleje, bo wszystko, co tutaj zbiera, w probówkach zamienia się w piasek. Drobiny są wszędzie, niesione przez porywiste podmuchy. Wszyscy mają wysuszone, przekrwione oczy, a dłuższy pobyt zaowocowałby zdartą skórą. W tym świecie mieszkają szklane byty, które Oliver uparcie nazywa ludźmi z lodu. Prowadzą koczowniczy tryb życia, szukając osłon od wszechobecnego wichru. Kiedy już znajdą niszę, materializują się, a ich powłoki pozostają w bezruchu. Amanda bardzo pochwala taki stateczny żywot. Egzystencja szklanych toczy się w świadomościowych bańkach, gdzie, jako architekci snów, zbudowali zastępczą cywilizację. Możemy tam zaglądać, zapadając w drzemki. Nie wiem, kto namówił motyle na tę autodestrukcyjną podróż. Są zakrwawione, uszkodzone, a podczas snu rżnięte dwa razy mocniej. Nam nie wolno nic sugerować, a kosmiczny śmieć miota nimi na prawo i na lewo. Eminencje pozwalają każdej łachudrze rozdziewiczać ziemian, beznamiętnie podkładając ręce pod cieknącą energię. Numer 23. Ludzie wysypiskowi zaciągnęli zmęczonych podróżników na swoje śmieci. Żal patrzeć, zwłaszcza że my z Bradleyem też tutaj trafiliśmy podczas naszego pierwszego lotu. To jeden z cholernie starych, otwartych światów, gdzie ludzka tłuszcza zniszczyła siebie i wszystko wokół w sposób tak raptowny, jakby między nimi a Układem Słonecznym zaszła nazbyt gwałtowna reakcja chemiczna. Oliver chciałby wszystkich wyleczyć, łazi z tym e-metrem scjentologów. Jakim cudem jakakolwiek wersja mnie wplątała się w taki kult? W swoim mniemaniu chyba rehabilituje te ścierwa o rozłożonych duszach tkwiące w martwych miastach, gdzie nawet maszyny dawno już zżarła zaraza. Myśli tych strzępów przypominają mi krew obcego z filmów Ridleya Scotta. Potrafią rozpuścić każdą tkankę. Nasze rozdziewiczane motyle są już bardzo chore na ciele i najpewniej także na umyśle, ale niewiele czują. Eminencje znieczulają je, a nam nakazują uśmiechać się entuzjastycznie. Numer 30. Przegląd ziem kończymy tradycyjnie na Baleronach. Dotarliśmy do nich po Wyspach Szczęśliwych, które do reszty otumaniły hermetycznych, a dodatkowo ostatecznie rozdarły miękką tkankę ich delikatnego wnętrza. Niewinność musi już w nich dogorywać, choć niepokojący jest brak podstawowych oznak rozdziewiczenia u tych motyli. Kiedy patrzę na nie z boku, z perspektywy własnych doświadczeń, wydaje mi się nierealne, że upojone stosunkami, ale przecież świadome jednostki ze skomplikowanymi systemami filozoficznymi opartymi na rozumie dają się tak zbałamucić. Słodkie słówka, banalne iluzje, w większości puste obietnice tego, czego sami nigdy nie osiągną. Podróżnicy są już obdarci i powinni być zatruci. Cenny pyłek na skrzydłach ulotnił się niemal w całości. Powoli rodzi się w nich wstyd, choć jeszcze nie znają jego źródła, jeszcze nie potrafią dopuścić do siebie myśli o kradzieży. Wszak przyniosła im tanią frajdę, doznania, które wciąż w nich buzują. Lecz już zaczynają czuć w kiszkach, że ten szampan był z najniższej półki. Tak się dawać. Ktoś powinien edukować przepoczwarzających się hermetycznych, szeptać im ostrzeżenia, a nie obietnice chuci, związków i laurów. Balerony ociekają tłuszczem. Amanda, Olivier i Andy chłepcą go, niemal się w nim kąpią, czując złudną ulgę. Ból jeszcze do nich przyjdzie. Na razie o tym nie myślą. Chwila wytchnienia przemija zbyt szybko. Trupia główka tkwi w morzu rekinów, które wciąż chcą jeść, wysysać resztki błony, zasiać swoje ziarno. Nie jestem w stanie przewidzieć, jakiego motyle dokonają wyboru. Wciąż mają swoją hermetyczną siłę, ale i naiwność. Czy pójdą podglądać innych ludzi w kokonach, by ujrzeć swoją klęskę? I nie dadzą już rady obejrzeć nieludzkich światów? Czy też obiorą odwrotną drogę i obejrzymy dziedzinę tych, którzy chełpią się brakiem homo sapiens w swoich włościach? A motyle pomyślą, że choć są zarazą, to miały szczęście spotkać eminencję. Amanda jest ledwie żywa, lecz o dziwo wydaje się upojona własnym zbezczeszczeniem. Ona może namówić resztę na podróż przez tunel Unii Światów, gdzie, jak sądzę, wbrew obietnicom eminencji, nigdy nie przyjmą naszego gatunku, choć pobierają od nas tak horrendalne podatki. Może wreszcie ujrzę Unię choć raz? Rozkradanie. Amanda tęskniła za Bradleyem. Ten, który im towarzyszył, szczerzył się nieustannie, a jednocześnie patrzył na nią jak na zbitego psa. Brakowało jej oschłości prawdziwego męża, który kochał ją na swój sposób i poniewierał jedynie ciałem, nie będąc w stanie tknąć czystego, boskiego ducha. Teraz jej świadomość, jej nienaruszone dotąd jestestwo spuchło. Rozumiała już, że to żadne wizualizacje ani hologramy, ale porwanie przez diabły. Czuła jednak, że nie odarto jej z niczego cennego. Jakby akt agresji był już dawno za nią albo dokonał się gdzieś obok i miał jej zapewnić życie. Nosiła w sobie to przeświadczenie niczym talizman i uważała, że pochodzi ono od najwyższego. Więcej. Wydawało jej się, że oto odpowiada za los całej ludzkości. Nie miała pojęcia, że jest motylem w kokonie. Uważała się za to za owcę wywleczoną ze stada. Musiała pokazać, że pańskie owieczki są nietykalne. Jakże ciągnęło ją do diabelskich dziedzin, by obserwować grzech nieludzkich istot. Ale nie. Ona, dama z prezbiteriańskiej rodziny Smithów, będzie trzymać się świętości. Poza tym, nie wiedzieć czemu, wydawało jej się, że słyszy ten irytujący, ale jakże ukochany głos męża, który zachęca ją do trzymania się boskich zasad. Czasem była wręcz pewna, że rejestruje jego sylwetkę kątem oka, ale nigdy nie mogła dostrzec twarzy. Sprawozdanie z punktu decyzyjnego. Sprawozdająca Olivia Pompeo. Zgłosiłam eminencjom moje wątpliwości. Rozdziewiczany motyl niemal wcale nie krwawi. Przyznali, że dlatego nim poniewierają. cieknie z niego niewiele energii. Musiał zostać uszczknięty wcześniej. Być może błona pękła za sprawą Bin Ladena. Nasi podróżnicy wybrali. Amanda chce jednak patrzeć na niewinne. Reszta jest temu przychylna. W człowieku tkwi natura podglądacza. Pewnie nigdy nie zobaczę Unii. Rozerwanie. Na pierwszy rzut oka trudno było to dostrzec. Amanda uważnie oglądała z okna statku ośmioplanetarny układ słoneczny, ale nie widziała bariery. Trupia główka zbliżyła się do ciał niebieskich na pewną odległość, zatrzymała, po czym podróżników zaproszono na taras widokowy w kształcie czaszki. Kosmici, wizualizujący się w formie świetlistych aniołów, o których prezbiterianka nieustannie myślała, ratujcie nas, niebiańskie zastępy, włączyli jakieś ustrojstwo na burcie. Przed pojazdem rozlało się fioletowe światło, które uwidoczniło olbrzymią powłokę oddzielającą 8 planet i ich słońce od reszty kosmosu. Jak zwalisko grzechów odgradzających od Stwórcy, pomyślała Amanda. Lecz czy aby na pewno? To kosmos zdawał się zepsuty i czyhający na niewinność bezpieczną w kokonach. Pani Czek, proszę podejść. Zachęcił skrzydlaty o twarzy anioła stróża z obrazu Hansa Zacki. Reprodukcja wisiała w salonie Amandy. Kokon był tuż za burtą. W dotyku lepki, włóknisty, pulsujący, obdarzył skórę kobiety kojącym ciepłem, kontrastującym z zimnem kosmosu. Eminencja ostrożnie włożyła w powłokę coś na kształt cienkiej lunety. Spojrzała wyczekująco na kobietę. Proszę zerknąć. Czując mdlący głód, kobieta spojrzała przez szkiełko. Ujrzała oko Bradleya, wytrzeszczone i spękane, lecz pełne wyrachowania i spokoju przewiercało ją na wylot. Patrzyła w nie bez ruchu, ani żadnej myśli, póki z tyłu nie dobiegł głos Oliwiera. Co widzisz, Amando? Są tacy jak my? Miał strach w głosie i kobieta nie wiedziała, co budzi w nim to przerażenie. Możliwe podobieństwo tutejszych ziemian do znanych mu ludzi, czy druga opcja, ich zupełna odmienność. Jest nas wielu. Czy też stanowimy byty jedyne w swoim rodzaju? Mają tego samego Boga, czy innego? Przemknęło jeszcze przez głowę wdowy. Wiedziała skądś jednak, że nigdy już nie pozna odpowiedzi. Powinna widzieć szlam i zgniliznę, oznajmił złotowłosy anioł. Amanda oderwała oko od lunety i zerknęła na niego. Niezależnie od przybranej formy, oczy eminencji zawsze były martwe i nieruchome. To jeden ze światów, który nam odmówił. Tapla się we własnych ekskrementach zbyt długo i próbuje zatrzymać przepoczwarzenie. Nie znajdziecie w tutejszych sektorach zbyt wiele upragnionej niewinności. Powinniście się cieszyć ze swojej decyzji i podróży, zawtórował czarnowłosy skrzydlaty. I powiedzieć nam wszystko o tym, kto mógł was okraść z cnoty. Panie Pompeo? Panie Lawson? Runęła na nich lawina trzasków i statkiem zakołysało. Elementy konstrukcji prawego boku trupiej główki uleciały w przestrzeń, niszczejąc w locie i zamieniając się w popiół, niby palony papier. Tyle warta ta wasza potęga, pomyślała Amanda. Nie umiałaby wyjaśnić, co się dzieje, ale całą sobą czuła boski zamysł zdarzeń. Na taras wspiął się szary kosmita. Miał długie palce, obłe ciało i wielką głowę, której połowę zajmowały czarne oczy. Dokładnie taki jak ten opisywany przez Bradleya. Przybysz coś powiedział, ale zagłuszyły go odgłosy pęknięć kokonu. Szarak podszedł do aniołów. Te wydawały się zbyt zaskoczone, by jakkolwiek zareagować. Uznając siebie za królów, najwyraźniej nie spodziewały się ataku pospólstwa. Pokażę wam, parszywce, jak rozwalić cały system podatkowy waszymi niewyparzonymi mordami, warczał kosmita w języku, którego motyle nie umiałyby określić, ale go rozumiały. To nie jest najlepszy pomysł straszyć wszystkich wyłapanymi przekazami z przyszłości. Macie nas za idiotów, a jednak niespodzianka, przejmujemy stery. Myśli szaraka musiały być wyjątkowo silne, bo eminencje zmieniły kształt. Stały się szaroniebieskimi, tłustymi paskudami, przypominającymi pasożyty z ludzkich trzewi. Na długich odwłokach unosiły spłaszczone łby z jednym gadzim okiem. Takie są atuty skorzystania z praw bez czasu, zasrańcu. Spłynęło z czaszki odstręczającego stwora, który jeszcze chwilę wcześniej zakręcał sobie blond loki wokół alabastrowych palców. Mamy was wszystkich w garści i przeciskamy się do wyższych wymiarów. Właśnie wycisnęliśmy ostatni sok z tej dziwki. Kłamiesz. Szarak wycelował palec w rozdykotanego robaka. Zabraliśmy im niewinność. Brakuje wam pary, żeby się stąd wydostać. Poza tym, jakie prawa bez czasu? Jest jedno prawo. Nie podsłuchuj bez czasu. Zignorowaliście je, butne gnoje. No i proszę. Jak? Eminencja podpełzła do leżącej na pokładzie lunety, zawinęła wokół niej ogon i wsunęła przedmiot w szczelinę drżącego kokonu. Po chwili odskoczyła do tyłu przerażona. Nielegalna kolaboracja z niedojrzałą duszą. Porwaliście i zasadziliście hermetycznego ducha w tym gnijącym bagnisku. Głupcy. Skala zniszczeń jest nie do przewidzenia. Zapiekliła się druga eminencja, kołysząc łbem jak wściekły wąż. Trzeba było nie rozgłaszać sposobu na rozbicie banku, warknął Szarak. Kokon pękł. Amanda ujrzała utęsknionego zmartwychwstałego męża, który rozwinął skrzydła, zrywając jej twarz. Odarcie z grzechu, ucieszyła się pani Czek. Jej duch pozostał czysty.